Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Majza, bezpartyjny, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy.
Jak tam ostatni apel bezpartyjnych do parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości? Jakiś odzew? Odbieraliście telefony,
maile? Czekamy jeszcze na odpowiedź. Na pewno niezwykle słuszna inicjatywa. Inicjatywa, którą popiera znakomita większość Polaków.
Konkretne pomysły na to, co zrobić, żeby w budżecie państwa było więcej pieniędzy.
Zdecydowanie tak. Przysłuchujemy się dyskusji, która rozpoczęła się w przestrzeni publicznej jakiś czas temu, rozpoczął ją premier Morawiecki, potem swoje zdanie wyartykułował prezes Jarosław Kaczyński. Mowa tutaj o oszczędnościach w przestrzeni publicznej. No i my uważamy, że trzeba pójść o krok dalej, dlatego że w polityce trzeba umieć przekraczać Rubikon i do tego zachęcamy rządzących, więc jeżeli szukamy oszczędności, to szukajmy takich prawdziwych oszczędności.
Jarosław Kaczyński powiedział wyraźnie, że poszuka oszczędności
w mniejszeniu.
Tak, ale w portfelach parlamentarzystów, tak. Samorządowców przy okazji również, a wy myślicie, żeby pójść dalej?
No przykro, że za pazerność ministrów będą musieli zapłacić samorządowcy, którzy każdego dnia wykonują konkretną robotę dla swoich mieszkańców i naprawdę ciężko pracują, bo ja przypominam przy każdej okazji, że samorząd to jest miejsce ciężkiej pracy, tak jak w parlamencie. Oczywiście nie mówię o wszystkich, to też wyraźnie zaznaczam. Trwa konkurencja na to, kto ma więcej pudru na twarzy. Tak w samorządzie po prostu trzeba podwijać rękawy i ciężko
pracować. Samorządowcy zarabiają bardzo różnie, bo to radni decydują o tym, w jakiej wysokości uposażenie pobiera prezydent, burmistrz czy wójt. Ja czytałem wywiad z prezydentem Majchrowskim, który mówi wprost, w tej chwili dostaje na rękę miesięcznie 6500 zł. Zarządzam budżetem na poziomie 4 miliardów. I teraz te 6500 jeszcze chcą mi odciąć. Powiedział wprost pan prezydent Majchrowski. To może rodzić potem podejrzenia o zachowania korupcyjne.
To raz, a dwa, że jednak będzie zniechęcało tych dobrych menadżerów przed tym, aby robić karierę w samorządzie i pracować ciężko dla swoich lokalnych ojczyzn.
No bezwzględnie. Bezwzględnie to może do tego prowadzić. No bo chyba trochę prawdy jednak po latach okazuje się, że było w tym, co mówiła wcześniej minister Bieńkowska, że no już żeby nie powtarzać dosłownie tego, co powiedziała o ludziach pracujących za 5 czy za 6 tysięcy złotych, ale może się tak zdarzyć, że fachowcy będą odpływali nam z samorządów.
To prawda, my w samorządzie potrzebujemy fachowców. Co innego jest w polskim parlamentaryzmie i tam akurat zdecydowanie popieram zmniejszenie uposażeń zarówno poselskich, jak i senatorskich, ale to jest 13 milionów w skali roku oszczędności. To dużo i oczywiście te pieniądze trzeba oszczędzać, natomiast nasze propozycje, te trzy proste, konkretne propozycje, to jest 140 milionów. Dwie z nich jesteśmy w stanie na dobrą sprawę wprowadzić zmianą ustaw w stosunku do zmiany redefinicji roli Senatu. Potrzebna by była zmiana konstytucji, więc to jest dyskusja, więc to jest właściwie taka melodia przyszłości.
Bo tu powiedzieliście państwo wprost, lepiej zlikwidować Wyższą Izbę Polskiego Parlamentu w takim kształcie, w jakim ona funkcjonuje teraz i zastąpić ją tak zwaną Izbą Samorządową.
Dokładnie tak. Mamy w Polsce bardzo silnie zakorzenioną tradycję dwuizbowości, dlatego nie popieramy likwidacji Senatu, ale redefinicję Senatu. Tak, aby Senat właśnie stał się Izbą Samorządową. Wiele się mówi o Senacie jako o Izbie Refleksji, ale jak popatrzymy na to polskie życie parlamentarne, no to myślę, że każdy z nas dojdzie do wniosku, że to jest tylko i wyłącznie iluzja refleksji, że w Senacie nie ma już żadnej refleksji, że senatorowie głosują tak, jak im wodzowie partii
nie kazą. Mieliśmy kilku senatorów, którzy dali popis swojej refleksyjności niejednokrotnie podczas różnych płomiennych przemówień w parlamencie.
Dokładnie tak. W związku z tym uważamy, że mieszkańcy zdecydowanie bardziej skorzystaliby nie tylko finansowo, bo to jest aż 19 milionów oszczędności w skali roku, ale również i merytorycznie. Gdyby to samorządowcy, czyli ci, których wybierają bezpośrednio, ci, którzy zajmują się tymi najbliższymi przecież dla każdego mieszkańca i najważniejszymi sprawami, decydowali o kształcie Senatu.
Notabene jeszcze kilkanaście lat temu była taka możliwość, że samorządowcy zasiadali w parlamencie, bo można było łączyć funkcje parlamentarne z funkcjami wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Ja myślę, że to nie było takie złe rozwiązanie, bo to rozwiązanie pokazywało, że może się bardziej donośnie po parlamencie roznosić głos samorządowca, tak? Tego, co się dzieje niżej, a nie tylko w Warszawie.
Panie redaktorze, ja na samym początku kadencji obiecywałem z mieszkańcom, że będę starał się być jednym z najaktywniejszych, najbardziej pracowitych samorządowców. W związku z tym bardzo często jeżdżę do Warszawy, boksuję się w ministerstwach, boksuję się z decydentami, kluczowymi decydentami politycznymi. I zauważam, że w Warszawie jest taki problem, że wszystko, co poza rogatkami stolicy, no to już na dobrą sprawę nas, jako tych krajowych polityków, jako tych nie właśnie dotyczy. Decydentów politycznych, nie dość, że nie dotyczy, no to jeszcze nie obchodzi. A gdyby Senat stał się izbą samorządową, no to z pewnością ten dystans zostałby skrócony i byłaby lepsza komunikacja pomiędzy Polską centralną, pomiędzy Warszawą, a tak naprawdę tą Polską lokalną, która no, jest zdecydowanie najważniejsza dla większości mieszkańców naszego kraju. No to, bo Warszawa no to jest na dobrą sprawę tylko wraz z otaczającymi ją gminami no niespełna 2 miliony.
Zresztą widać to w wielu decyzjach, które zapadają w parlamencie, bo bardzo często to rządzący podejmują konkretne decyzje, których ciężar potem spada na samorządy i to najczęściej pod względem finansowym, bo podejmowane są decyzje, za którymi nie idą pieniądze, a potem ty, wójcie, burmistrzu, prezydencie, martw się, jak spiąć swój budżet, żeby nie wiem, były pieniądze na podwyżki dla nauczycieli.
Oczywiście ma pan redaktor rację, bardzo często jest delegowanie zadań bez adekwatności środków. Dlatego dość często już dochodzi do animozji pomiędzy administracją samorządową a administracją rządową.
Pan nie ma co się dziwić, tak? No bo jeśli dany gospodarz ma dobrze funkcjonować w danym mieście, a okazuje się, że nagle brakuje mu na koniec roku miliona, dwóch, pięciu na różnego rodzaju rzeczy, o których zdecydował parlament, no to nic dziwnego.
Ja wielokrotnie mówiłem o tych politykach partyjnych, politykach parlamentarnych, że to są tłuste koty, którzy rozsiedli się w tych sejmowych fotelach, ubrali parlamentarne kapcie i tak naprawdę nie chce im się pracować, uprawiają spychologię. Spychologię dlatego, że wszystkie zadania, z którymi sobie nie radzą, próbują delegować na samorządy, nie zastanawiając się, jakie to przyniesie konsekwencje. A samorządowcy po prostu mają na głowie już zdecydowanie zbyt wiele pracy, a tutaj jeszcze kolejne zadania przychodzą ze strony.
Słyszałem ostatnio wypowiedź jednego z burmistrzów miasta na Kaszubach, który mówi wprost, żeby w tej chwili zrealizować pewnego rodzaju rzeczy, o których zdecydował parlament, ja po prostu będę musiał zadłużać miasto u siebie, bo nie ma takiej możliwości, żeby zostało to wykonane. I to jest jedyna możliwość. Z jednej strony mówi się, nie zadłużajmy samorządów, a mówię, ale skąd mam wziąć? No jedyna opcja to kredyt.
Tak? Dokładnie tak.
Który spłacają mieszkańcy de facto.
Dokładnie tak. A i potem trwa operacja stygmatyzowania, zohydzania wręcz samorządu po to, aby pokazać, że ten samorząd nie funkcjonuje tak, jak powinien. No oczywiście, że nie funkcjonuje tak, jak powinien w określonych sferach. I tak robi najlepszą robotę, ale mógłby funkcjonować lepiej, gdyby był określony reżim prawny w Polsce, reżim, którego obecnie brakuje.
No to jeszcze ten trzeci z waszych postulatów, być może tu odniosą się parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości lubuscy, likwidacja tak zwanych gabinetów politycznych. Mówimy oczywiście o likwidacji z perspektywy Warszawy, bo decyzją parlamentu polskiego no, gabinety polityczne zniknęły już w tej chwili z samorządów, a tam nadal funkcjonują.
No
i to był
bardzo zły ruch, bo tak jak powiedziałem, w samorządzie jest wiele pracy, więc tutaj te stanowiska były potrzebne, no ale nie ma ich, więc tutaj nie ma co dyskutować.
Oczywiście.
No ale skoro zostały zlikwidowane w samorządzie, to tym bardziej powinny zostać zlikwidowane w ministerstwach. Gabinety polityczne w ministerstwach są wręcz hodowlami Misiewiczów.
No tak, bo to są te miejsca, gdzie mamy
zatrudniani
często bliżej niedookreślonych doradców i
bliżej
i
niedookreślonych,
asystentów.
Dokładnie, ze względu na to, że ich z kolei nie obowiązuje określony reżim prawny i rozporządzenie o tym mówi, że w wyjątkowych przypadkach można zatrudnić pracownika, który nie spełnia pewnych wymogów kompetencyjnych. Także to już jest w ogóle cyrk. Zatrudniają swoich asystentów partyjnych i tam właśnie kluczowa jest przynależność partyjna. Czyli jest ktoś z partii, proszę bardzo, bierzemy go, niech zarabia dobre pieniądze, a tak naprawdę polski podatnik za to płaci.
Zresztą z tych powodów likwidowano gabinety w samorządach.
Dokładnie.
Tak?
To jest oszczędność aż 10 milionów w skali roku, gdzie można by było te gabinety zlikwidować na dobrą sprawę, zmieniając tylko i wyłącznie dwie ustawy, tak samo jak zakaz finansowania partii politycznych, bo ja się pytam w takim razie, dlaczego my, Polacy, mamy płacić partiom politycznym za cygara, za wynajmowanie spa, za wynajmowanie boisk do gry, za drogie garnitury czy ekskluzywne kolacje. Politycy partyjni to nie jest jakieś tamagotchi, które my mamy utrzymywać ze swoich pieniędzy i swoimi działaniami. Jak już jesteśmy w w tej estetyce rozrywki, no to ja patrząc na niektórych polityków partyjnych, na ich pazerność, na ich chciwość, to widzę, to była popularna gra jeszcze chyba zanim ja się urodziłem, takiego Pac-Mana, który po prostu pożera wszystko i wszystkich, oczywiście za nie swoje pieniądze. Na to nie ma naszej zgody, dlatego jako bezpartyjni wystosowaliśmy apel i liczymy, że ten nasz głos będzie relewantnym głosem w dyskusji o poszukiwaniu oszczędności w sferze publicznej.
To mówimy już o dziesiątkach milionów złotych, zresztą ten temat wraca.
112 milionów złotych dokładnie jest
ten temat wraca
przez partie
co jakiś czas. Najczęściej przy okazji wyborów. Mamy w tej chwili partie w polskim parlamencie, które wpisywały sobie w program likwidację dofinansowań dla partii z budżetu państwa, po czym jak się okazało, że się dostały, to gdzieś ten pomysł przepadł,
panie
tak, został ułożony na półkę.
Od ponad 25 lat to są towarzystwa wzajemnej adoracji i właśnie dzięki finansowaniu partii z budżetu państwa mamy chociażby do czynienia z takim zjawiskiem wiecznych posłów, którzy balują za pieniądze Polaków już od 20 kilku lat. I oni nie znają realnego życia. Oni nie wiedzą, co to znaczy żyć, zarabiać, funkcjonować w realu. I to jest problem, bo jak mają rozwiązywać najważniejsze kłopoty legislacyjne Polaków, skoro tak na dobrą sprawę nie wiedzą, jak to życie faktycznie wygląda. W związku z tym Polacy w znakomitej większości popierają likwidację finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Właśnie ze względu na te argumenty.
A jak będzie, podejrzewam, że się nie dowiemy, gdyby zlikwidowano finansowanie, bo podejrzewam, że na razie do tego nie dojdzie.
No to jest taki samopetryfikujący się system, niezwykle niebezpieczny system dla polskiego życia publicznego.
To teraz przenieśmy się do Zielonej Góry. Widział pan, jak będą wyglądały rowery, które pojawią się w miejskich wypożyczalniach? Został wyłoniony wykonawca. Świetna firma, która działa w Polsce i za granicą. Absolutnie sprawdzony partner. Dobrze, że ktoś taki wchodzi do Zielonej Góry i wygrywa akurat ten przetarg, gdy to firma z doświadczeniem. Super sprawa, można byłoby powiedzieć.
Oczywiście.
360 rowerów.
Oczywiście widziałem, jestem wielkim zwolennikiem tego pomysłu, od kiedy się pojawił w tej przestrzeni publicznej, ale muszę powiedzieć, że to wykonanie tego pomysłu, tej idei zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Tak jak pan redaktor mówi, świetna firma, świetnie zapowiadające się stacje. Także miło się po prostu na to patrzy, jak Zielona Góra się rozwija również pod tym kątem.
Miałem okazję rozmawiać z prezesem tej firmy, który mówi, że on cieszy się bardzo, bo to będzie pierwsza tego typu rzecz, tego typu projekt realizowany w województwie lubuskim, że w końcu ta firma wchodzi do województwa lubuskiego, bo sam stąd pochodzi, z jednego z miast w województwie lubuskim, w Zielonej Górze. Kończył liceum ogólnokształcące, więc jakiś tam sentyment do ziemi lubuskiej mam, mimo że pracuję w tej chwili gdzie indziej, chociaż tak naprawdę to nie ma kompletnie żadnego znaczenia potem dla nas, użytkowników dróg, ale chwalił prezes jedną rzecz, która jest niezwykle istotna. Podejście władz miasta do kwestii rowerów kompleksowo, czyli najpierw zbudujmy infrastrukturę, a ta rozbudowuje się niemalże z dnia na dzień w naszym mieście rowerową, a dopiero potem postawmy na rowery. No jest to logiczne dość, tak? Bo po co nam wypożyczanie rowerów, gdybyśmy nie mieli ścieżek rowerowych?
Oczywiście. Dlatego też niezwykłe ukłony dla władz miasta za to, że te ścieżki powstają, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu. Zielona Góra cały czas się rozwija, rozbudowuje. No i to jest, uważam, kolejny dobry krok władz miasta. Także ja na pewno będę przyklaskiwał tego typu inicjatywom.
Prezydent Zielonej Góry wczoraj wsiadł na tandem. Niektórzy marzyli tylko o tym, żeby móc pojeździć na tandemie jeszcze lata temu, kiedy takie rowery się pojawiały, ale raczej traktowane było jako coś dziwnego w przestrzeni publicznej, a teraz każdy będzie mógł wypożyczyć sobie tandem, bo takie tandemy też będą wypożyczone, czyli zabieramy się z dzieckiem, z żoną, z kimkolwiek innym, siadają dwie osoby, dwie pedałują i jeździmy po mieście.
No i to jest niezwykle ważne. Ja sporo podróżuję, jeżdżę do innych ośrodków w Polsce, jeżdżę do innych ośrodków europejskich, no i tam widzę, że ta turystyka rowerowa się sprawdza. Dlatego, tak jak powiedziałem, bardzo mi się ten pomysł z wypożyczalnią rowerów podoba. Jeśli tutaj będziemy jeszcze mieli możliwość dzięki temu integracji pokoleń na jednym wspólnym rowerze, no to
dodatkowo
to
rowery cargo, że można będzie jeździć z dzieciakami. Tu jest mnóstwo opcji. Okazuje się, że zielonogórzanie już korzystają z tego systemu, bo oczywiście firma ma podgląd do tego, kto jest zarejestrowany w systemie. Ponad 1000 użytkowników z terenu samej Zielonej Góry jest zarejestrowanych w tym systemie, czyli jadą do Warszawy, do Wrocławia, do Berlina i tam wypożyczają rowery, teraz będą mogli to robić.
No ta liczba z pewnością robi wrażenie i napawa optymizmem.
Oczywiście, no to widać, jak
ten system, jak ten system ruszy u nas, no to znaczy, że będzie bardzo duże zainteresowanie.
Jesteśmy po sesji sejmiku województwa lubuskiego. Jakieś arcyważne decyzje zapadały wczoraj podczas sesji województwa?
Każda sesja jest w jakiś sposób ważna. Na każdej sesji zapadają istotne decyzje natury formalno-prawnej dla naszego województwa, natomiast z takich, które elektryzowałyby opinię publiczną, no to niestety został zdjęty z wczorajszego porządku obrad punkt, w którym miały zostać przyznane nagrody dla dziennikarzy publicznego radia, co osobiście mi się bardzo nie spodobało, dlatego zagłosowałem przeciw zdjęciu tego punktu.
Radni Prawa i Sprawiedliwości mówili, że taka rzecz się jeszcze nie wydarzyła.
Taka rzecz dokładnie się jeszcze nie wydarzyła, no i to jest kolejny zły przykład partyjniactwa, przykład na to, że polityka niestety wchodzi z butami w każdą dziedzinę życia i jesteśmy w stanie łamać zwyczaje, które funkcjonowały od kilkunastu lat z powodzeniem w naszej przestrzeni politycznej i uważam, że akurat to jest krokiem w bardzo złą stronę.
No ale najwyraźniej taka była wola koalicji. Po prostu tak się
ja już
wydarzyło.
Jakiś czas temu nazwałem koalicję Platformy PSL-u i SLD koalicją wstydu, no i wczoraj dobitnie pokazali, że miałem ponad dwa lata temu rację, taki tytuł właśnie im przyznając.
Mieszkańcy będą ostatecznie decydować, jak będzie wyglądał sejmik województwa lubuskiego, władze województwa lubuskiego, kto nimi będzie od przyszłej kadencji. Wybory zbliżają się wielkimi...
Jak najbardziej, to będą bardzo ciekawe wybory i to będą wybory, w których w końcu mieszkańcy będą mieli prawdziwą alternatywę w postaci bezpartyjnych. Do tej pory, panie redaktorze, tak się zastanawiałem nad właśnie strukturą elektoratu w Polsce i doszedłem do wniosku, że największym elektoratem w Polsce nie jest wcale elektorat PiS-u, elektorat Platformy czy jakiejkolwiek innej partii. W moim przekonaniu najliczniej reprezentowanym elektoratem w Polsce jest elektorat zaciśniętych zębów. Politycy do tej pory wybierali mniejsze zło. I po powstaniu ogólnopolskiego ruchu samorządowego bezpartyjni w końcu będą mogli wybrać wspólne, większe dobro. Dobro, które reprezentują samorządowcy, którzy właśnie każdego dnia rozwiązują problemy Polaków, wiedzą, jak te problemy rozwiązywać, a teraz jednoczą się, aby w końcu dać opór po ponad 25 latach partiom politycznym. I z tego, co obserwuję zachowania naszych partyjnych konkurentów, no to widzą bardzo duże zagrożenie w bezpartyjnych i próbują torpedować tę inicjatywę, próbują suflować różne nieprawdziwe informacje, no ale mi i moim koleżankom i kolegom z ruchu to tylko i wyłącznie schlebia, bo to oznacza, że naprawdę jesteśmy dla nich poważnym zagrożeniem i że zwyczajnie wyborcy się nas boją.
Wie pan, wszyscy politycy zdają sobie doskonale z tego sprawę, jakie mają szeregi, jakie mają struktury i ile osób w Polsce należy do ugrupowań politycznych. No i to jest jakby jasne, skoro zdecydowana większość Polaków, właściwie niemalże 100% Polaków,
tak, 98%.
Nie należy do partii, no to nie ma się co dziwić.
Więc nie może być tak, że te 2% trzymają nas na krótkiej smyczy i balują za nasze pieniądze. Dlatego powstał ten ruch i ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest prawdziwe trzęsienie ziemi na polskiej scenie politycznej.
Czy będzie ostatecznie? Przekonamy się pewnie jesienią.
Ciężko i pokornie na to pracujemy. Już teraz mogę powiedzieć, że bezpartyjni będą ogólnopolską listą. Pierwszą w historii ogólnopolską listą niepartyjną w wyborach samorządowych.
Łukasz Mejze, bezpartyjni, był dzisiaj gościem.
Wszystkiego dobrego dla państwa. Dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.